Szanowni Państwo, tak się akurat złożyło, że dysponuję tutaj do Państwa pokazu aż 80 slajdami w mojej prezentacji. Obiecałem, że będę zdyscyplinowanym prelegentem, wobec tego mam 15 sekund, jeżeli utrzymamy te 20 minut na slajd, to jest bardzo mało. Tutaj pani z fundacji powiedziała, że profesor Pokropek, którego uważam za swojego mistrza, jeśli chodzi o wiedzę w zakresie budownictwa, uczestniczył niedawno w takiej właśnie konferencji organizowanej przez fundację i miał przygotowanych 140 slajdów, więc tutaj widać, że jest pewien postęp. Będę się starał naprawdę streszczać. Chciałbym Państwu pokazać, chciałbym Państwa zabrać na swego rodzaju wycieczkę po Podlasiu, pokazać naszą architekturę drewnianą. Oczywiście tutaj zaznaczę, że nie jest to możliwe w tak krótkim wystąpieniu przedstawienie całości tego problemu, bo to jest rzeczywiście problem potężny. Można go rozpatrywać na wszelkie sposoby, od strony formalnej, przepisów, od strony świadomości właścicieli, od strony efektów tego, które osiągamy przy ochronie, od tego, jakie sposoby są najskuteczniejsze. Możliwości jest naprawdę tutaj wiele. Ja zaprezentuję swoje stanowisko, aczkolwiek tutaj już odnosząc się, mam nadzieję, do przyszłej dyskusji związanej także z moim wystąpieniem, zaznaczam, że nie jest to wystąpienie wyczerpujące temat. Można naprawdę tutaj dalej je rozwijać. Może na początek odniosę się też do tego sformułowania Podlasie, jak ja to rozumiem. Najprościej, jak można po prostu było to przyjąć, czyli województwo podlaskie w obecnych granicach jest dla mnie Podlasiem. I nie będę tutaj, no oczywiście znajdą się historycy, którzy będą dyskutować, pierwsza Rzeczpospolita i tak dalej. Dokładnie, no właśnie, więc można tutaj dyskutować na temat granic, ale ja uważam w sposób chyba klarowny, prosty, zrozumiały, Podlasie to dla mnie jest i w takich granicach tu będę operował województwo obecne podlaskie. Takie założenie przyjmuję w moim wystąpieniu. I może od razu przejdę do przedstawienia kilku spraw związanych z przepisami związanymi z ochroną zabytków. Nie będę tutaj się wdawał w szczegóły, dlaczego chcę to na samym początku poruszyć. Proszę Państwa, ochrona zabytków to nie jest coś takiego, co jest tylko zdane na nasze jakby widzimisię właścicieli obiektów, urzędników i tak dalej. Tutaj są dość precyzyjne przepisy. Oczywiście możemy dyskutować, na ile skuteczne, na ile dobre, co w nich zmienić, ale one są, funkcjonują. I musimy się w ramach tych przepisów chroniąc zabytki poruszać. Czy one są dobre? To już tak jak powiedziałem na wstępie, jest to sprawa do dyskusji, także tutaj wśród nas. Nie będę tutaj rozdrabniał się, jeśli chodzi o te szczegóły. To wszystko jest omówione w ustawie z 2003 roku. Uzupełnionej w 2010 roku. Może tylko tutaj wymienię te cztery najważniejsze sposoby formy ochrony zabytków, czyli wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego i ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania. Tutaj już na temat planów zagospodarowania wspomniał mój przedmówca, jak to wygląda. Ano tak, że żadna gmina takiego planu mieć nie chce, bo nie chce mieć związanych rąk, a to jednocześnie daje niesamowite pole do popisu właścicielom wszystkich obiektów, no bo nie jest to prawda w żaden sposób regulowane, co oni z tymi obiektami mogą robić. Podobnie jeśli chodzi o utworzenie parku kulturowego, dość powiedzieć, że w województwie podlaskim nie mamy ani jednego takiego parku. Dlaczego? No bo jego utworzenie wiąże się później z jakimiś konsekwencjami narzucanymi przez przepisy. A któż by chciał tego, prawda? Więc się tego nie tworzy. Czyli mamy przepisy, ale jak one się odnoszą do życia? No właśnie tak, że są tylko przepisami, a nie są one realizowane w terenie. Proszę Państwa, ponieważ tak jak obiecałem, będę się streszczał, chciałbym, żeby Państwo z mojego wystąpienia zapamiętali tylko jedno zdanie, jedną moją tezę. Mianowicie ochrona zabytków, ochrona budynków drewnianych zależy tylko i wyłącznie od jednej rzeczy, mianowicie od kwestii świadomości właścicieli. Możemy dyskutować na ten temat. Ja tutaj będę się podpierał w moim wystąpieniu dalszym tą właśnie tezą. Jeżeli właściciel chce, jeżeli ma taką wolę zachować dany obiekt, to go zachowa. Będzie robił wszystko, żeby on istniał. Jeżeli tego nie chce, to ten obiekt, mimo tego, że będzie najlepiej prawnie jak tylko można zabezpieczony, będzie naprawdę pilnowany przez urzędników, przez konserwatora, ten obiekt i tak zniknie. Są na to sposoby, więc tutaj dla mnie podstawową sprawą jest kwestia świadomości właścicieli tych obiektów zabytkowych. Tak na sam początek chciałbym tylko wspomnieć o Zygmuncie Glogerze. Tu akurat mamy ilustrację z jego znakomitego dzieła z budownictwa drzewnego. Są to ilustracje przedstawiające budynki, które już oczywiście nie istnieją. Czyli mamy tu piękną synagogę drewnianą z Wysokiego Mazowieckiego, budynek z Wrocenia i piękny dworek szlachecki z miejscowości Wojny Szuby, z którą był Gloger związany rodzinnie. Piękne obiekty drewniane, które oczywiście nie istnieją. Dlaczego chciałem wspomnieć o Zygmuncie Glogerze? Bo on już właśnie w tym dziele, w budownictwie drzewnym, wspomina o potrzebie ochrony, jak szybko te zabytki giną, i opisuje swoją młodość, swoje podróże w okolicy Tykocina, gdzie mieszkał, Jerzewa dokładnie mówiąc. Najbliższe okolice, jak szybko się zmieniają. Widzi, jak szybko to odchodzi, widzi potrzebę dokumentacji. Tak się akurat złożyło, że od swoich najmłodszych lat, kiedy tylko potrafił rysować, już dokumentował, więc jest to naprawdę postać prekursorska także pod tym względem. Chciałbym Państwu też pokazać kolejny obiekt, którego już oczywiście nie ma. Jest to drewniana bożnica w Suchowoli. Piękny obiekt. Dlaczego chciałbym o tym pokazać? Chciałbym go pokazać, ponieważ też wybitny znawca tematyki budownictwa drewnianego, profesor Ignacy Tłoczek, w swoim znakomitym dziele poruszającym, opisującym budownictwo drewniane w Polsce, mówi, iż te synagogi drewniane, które także tutaj na Podlasiu występowały, były na skalę światową wyjątkowymi obiektami. Wspomina się o tym także współcześnie i pojawiają się pomysły rekonstrukcji tych obiektów, czemu ja oczywiście jestem jak najbardziej przychylny i chciałbym, żeby to było zakończone sukcesem, aczkolwiek brakuje oczywiście na to środków. I kolejny przykład czegoś, co nie istnieje, a co całkiem niedawno jeszcze istniało, bo to jest zdjęcie z lat 70. miejscowość Nowy Dwór. Proszę zobaczyć, mówiliśmy tu na temat szeregówki, jak ta szeregówka wygląda. Czyli mamy kolejne budynki ustawione szczytem do ulicy. Bardzo pięknie jeszcze kryte strzechą. Nie tak dawno były takie jeszcze na Podlasiu obrazki z piękną brukowaną drogą. Dzisiaj oczywiście wygląda to inaczej, aczkolwiek też jeszcze w Nowym Dworze można znaleźć wiele zabytkowych drewnianych budynków. Przejdę teraz do jednej z form ochrony drewnianego budownictwa, mianowicie do ochrony drewnianych budynków w skansenach. Tak się akurat złożyło, że na terenie województwa podlaskiego obecnego mamy kilka dużych skansenów, dokładnie mówiąc trzy, czyli Białostockie Muzeum Wsi, Muzeum Skansen w Ciechanowcu i w Nowogrodzie oraz szereg mniejszych. Ja tutaj Państwu tak naprawdę w dużym skrócie będę starał się pokazać takie ciekawsze obiekty, które się w tych skansenach znajdują i jednocześnie dać wyobrażenie dla osób, które nie zwiedzały tych muzeów, nie były w tych skansenach, jak one wyglądają. Zacznę od tego, co jest mi najbliższe, czyli od Białostockiego Muzeum Wsi. Akurat na fotografii widzą Państwo nasz największy obiekt, czyli dwór z Bobry Wielkiej z początku XIX wieku. Piękny obiekt, no niestety środki finansowe bardzo skromne, które otrzymuje skansen, nie pozwalają go wyposażyć tak, jak on kiedyś wyglądał. Teraz już te prace troszeczkę ruszyły, we wnętrzu mamy ekspozycje czasowe, ale moim marzeniem jest przynajmniej częściowe udostępnienie tego obiektu w pełni wyposażonego, tak jak on kiedyś wyglądał. Kolejny obiekt z Białostockiego Muzeum Wsi, który też jest charakterystyczny, to jest chata białoruska z okolic Krynek, dokładnie mówiąc ze Starej Grzybowszczyzny, a więc tam, gdzie przed II wojną światową mieszkał, żył i działał prorok Ilja. Na pewno wiele osób kojarzy tą osobę. Zresztą, tak jak przeprowadzałem rozmowy z właścicielką, ostatnią właścicielką tej chaty, wielokrotnie on w niej przebywał i tam też toczyły się dysputy związane z jego teoriami religijnymi. Kolejny obiekt, bardzo skromny, ale jednocześnie taki symboliczny, bo jest to pierwszy obiekt, który się pojawił w Białostockim Muzeum Wsi, mianowicie kuźnia z Grudka, wybudowana w 1919 roku. Ona jest w pełni wyposażona. W czasie imprez edukacyjnych, które się odbywają w skansenie, tam też odbywają się pokazy, więc można zobaczyć, jak kiedyś pracował kowal, co jest dzisiaj już, prawda, tylko możliwe w skansenie. Mówię tutaj bez wszystkich tych nowoczesnych maszyn. I kolejny obiekt, wiatrak. Wiatrak z Rzędzian, on oczywiście był wcześniej też przenoszony do tych Rzędzian z okolic Brańska, bo tak mówię oczywiście, bo praktycznie każdy wiatrak był przynajmniej raz gdzieś tam przenoszony z jakiegoś innego miejsca, te obiekty wędrowały. Tutaj chciałbym Państwu pokazać, jak wygląda wiatrak koźlak, typu koźlak w Białostockim Muzeum Wsi, ponieważ jest to wiatrak w dobrym stanie zachowania. Niestety, tak jak później Państwu pokażę, te obiekty w terenie wyglądają bardzo różnie. Wszystko zależy od właścicieli. A ponieważ te obiekty nie mają współcześnie jakiegoś zastosowania, więc niszczeją i znikają z naszego krajobrazu, a szkoda. Więc kto wie, może za lat, nie tak dużo, 10-20, będziemy mogli zobaczyć, no może trochę więcej, wiatraki tylko w muzeach, w skansenach. Kto wie, wszystko ku temu zmierza. I kolejny, tym razem typu holenderskiego, wiatrak z miejscowości Bogdanki, to jest gmina Juchnowiec Kościelny. O tyle ciekawy, że gospodarz całkowicie od podstaw go wymyślił, zasady konstrukcji, one odbiegają od takiego typowego holenderskiego, więc to także jest przejaw jakiejś myśli technicznej tego właściciela obiektu. I oczywiście skansen to nie tylko budynki, ale także mała architektura, bo tak to nazywamy w muzealnictwie skansenowskim, a więc na przykład tego rodzaju krzyże i kapliczki, jak Państwo widzą w tej chwili na zdjęciach. Te krzyże, które tutaj Państwo widzą, wysokie, ponad 10-metrowe, są to kopie, jakie znajdują się jeszcze w terenie, krzyży wykonanych przez Piotra Radkiewicza. W okresie międzywojennym działał na terenie północnego Podlasia, czy mówmy dokładniej północnej Białostoczyzny, Piotr Radkiewicz, osobowość bardzo ciekawa, który tworzył te najbardziej ozdobne krzyże podlaskie. Udało nam się dzięki pomocy także rzeźbiarza z Sokółki, pana Piotra Szałkowskiego, zrekonstruować takie dwa krzyże. I również tutaj obok widzą Państwo krzyż i kapliczkę, które też są rekonstrukcją. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ te obiekty są naprawdę trudne do zdobycia. Owszem, mamy oryginalne kapliczki i krzyże, ale one są w tak złym stanie, iż nie nadają się do ponownej ekspozycji, więc to, co Państwo widzą, nie tak jest z reguły w każdym skansenie. Są to już rekonstrukcje. I przykład już ostatni. Chciałem Państwu tutaj pokazać, jak to wszystko w skansenach, mimo tego, że oczywiście ochrona budownictwa w muzeach na wolnym powietrzu rodzi z sobą wiele zagadnień takich kontrowersyjnych, czy to tak rzeczywiście powinno wyglądać, ale jednak taki krajobraz tej dawnej wsi, gdzieś tutaj ta namiastka jest, prawda? Można na to z wielką przyjemnością spoglądać i sobie wyobrażać, jak to kiedyś wyglądało, a pewnie w dużym stopniu wyglądało podobnie właśnie jak na tej fotografii. I przechodzę do drugiego dużego skansenu, mianowicie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Skansen ten powstał w latach 70., w połowie lat 70. otwarto, co prawda już w latach 60. długoletni dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, pan Uszyński, już zbierał i eksponaty, ale w zasadzie dopiero w połowie lat 70. otwarto skansen. Tutaj też właśnie profesor Ignacy Tłoczek zarysował pod względem formalnym plan tego skansenu, jak to ma wyglądać. Do dzisiaj oczywiście niektóre obiekty stoją właśnie tak, jak wtedy zostały zaplanowane. Ale też ten skansen rozwija się ostatnio nawet bardzo intensywnie. Tu Państwo pokażę kolejny obiekt. Poprzednio widzieliśmy, co ważne, zachowany in situ młyn wodny z drugiej połowy XIX wieku na rzece Ralce. A tutaj mamy piękny przykład budownictwa drzewnego z XVIII wieku. Mianowicie jest to lamus dworski z Rudy Mazowieckiej, a więc to już jest miejscowość położona dość daleko na zachód od Ciechanowca, ale też takie obiekty trafiają do skansenu tutaj na Podlasiu. I wspomniałem o rozbudowie skansenu w Ciechanowcu. To są jedne z ostatnich obiektów, które tam się pojawiły, czyli mamy tutaj przede wszystkim ten kościół z miejscowości Boguty Pianki. Przyjmuje się, że jest to początek XIX wieku, kiedy go tam wybudowano. Są oczywiście też kontrowersje, być może jest starszy. Dzwonnica i tutaj mamy plebanie, budynek z miejscowości Kulesze Kościelne, dokładnie mówiąc Wikarówkę, w której znajduje się piękna ekspozycja poświęcona patronowi tego muzeum, czyli księdzu Krzysztofowi Klukowi. Kolejny piękny przykład starej architektury, tym razem przywędrował, został przeniesiony do skansenu w Ciechanowcu ze wschodu, mianowicie miejscowość Saki koło Bielska Podlaskiego. Jest to przykład budynku, który właśnie łączy sobie tą część gospodarczą i część mieszkalną, czyli charakterystyczny dla wschodniego Podlasia. Tutaj mamy przykład, jak niektórzy twierdzą, najpiękniejszego budynku w Ciechanowcu, czyli mamy tutaj chatę z zarem drobną szlachecką. Kolejne to są zdjęcia już ze skansenu w Nowogrodzie, tym razem w szacie zimowej. Młyn wodny, dwór z brzózek, odrzynki drzew bartnych, które tam akurat są eksponowane i chata z kadzidła. Tutaj na miejscu, czyli w Białowieży, jest też piękny skansen. Polecam Państwu w miarę dysponowania wolnym czasem, żeby Państwo odwiedzili skansen w Białowieży. Niewielki, prywatny, co warto podkreślić, w którym znajduje się między innymi właśnie ta kapliczka pod wezwaniem Aleksandra Newskiego. Ten piękny wiatrak typu kozłowego i ta piękna chata z miejscowości Czyżyki z drugiej połowy XIX wieku. Z innych wartych odnotowania Zagór Skansenowskich na terenie województwa podlaskiego chciałbym tu wspomnieć o zagrodzie przedstawiającej no właśnie dawne budownictwo miejscowe z okolic Puńska. Tutaj oczywiście mówimy o mniejszości litewskiej, która tam znajduje się i ten skansen ma właśnie też pokazać, jak ci Litwini tutaj na terenie obecnej Polski kiedyś mieszkali. I Siałobudy też niedaleko, stosunkowo niedaleko od Białowieży mamy piękny przykład dawnego drewnianego budownictwa. Tutaj akurat też osoba prywatna, pan Aleksander Niczyporuk, przeniósł tą chatę z miejscowości Dobrowoda. Ciekawa niezmiernie, bowiem w tej chacie znajduje się komin typu zrębowego, datowany na 1836 rok, także jest to naprawdę coś wyjątkowego. I przejdę teraz do drugiej formy, mianowicie budynki zachowane in situ. Tutaj mamy bardzo piękny taki przykład z Knyszyna. Na ulicy Kościelnej znajduje się budynek mieszczański tym razem. Była kwestia, co w ogóle z tym zrobić. To też właśnie jest temat do dyskusji. Miejscowa społeczność była przeciwna temu, żeby coś takiego powstało, jak te muzeum regionalne w takiej chacie, bo po co to będziemy pokazywać, po co to chronić. Ale wbrew tym głosom miejscowe władze lokalne zdecydowały, że jednak pozyskają środki i zrobią ten remont w tym budynku. No i jaką mamy sytuację dzisiaj? Ano taką, że jak ktoś przyjeżdża do Knyszyna, no to się go prowadzi. Proszę zobacz, jak pięknie kiedyś tutaj te chaty wyglądały, jak wyglądało ich wnętrze, a to proszę bardzo. Akurat ostatnia właścicielka, pani Cecylia Piasecka z tutaj przekazała, no co prawda jeszcze w testamencie, ale to wszystko zostało tutaj przejęte, to całe wyposażenie tak jak ono kiedyś wyglądało, więc naprawdę jest tutaj wiele takich detali, które świadczą o tym, że jest to wszystko oryginalne. Tak kiedyś rzeczywiście tutaj rodzina Piaseckich mieszkała i tak to wyglądało. I też niedaleko Hajnówki, czyli miejscowości tutaj można powiedzieć niedaleko położonej, mamy skansen prywatny złożony z dwóch chat. Pan Stefan Czabaj, nazywa się to Zagroda Stefana, ma w swoim posiadaniu właśnie takie dwie chaty XIX-wieczne, druga jest trochę młodsza, z początku XX wieku. W środku jest, pokażę tutaj Państwu piękne wyposażenie ze starym piecem podlaskim. Szlaki turystyczne to jest coś, co chciałbym też Państwu tutaj pokazać. Tak się akurat złożyło, że ostatnie 3 lata to jest okres, kiedy zaczynają się na Podlasiu pojawiać szlaki turystyczne, których głównym tematem jest architektura drewniana. Jako pierwszy pojawił się szlak architektury drewnianej w Białymstoku. Jest na tym szlaku wiele obiektów drewnianych, bo to są i całe ulice takie, jak położone na Bojarach, ulica Koszykowa czy Wiktorii. Tutaj Państwu tylko dosłownie tak na sekundę pokażę budynki z tego szlaku, czyli piękny piętrowy budynek z ulicy Złotej, budynek z ulicy Koszykowej. No tutaj nie oprę się, bo tych anegdotek miało być więcej. Wspomnę Państwu, jaką miałem sytuację robiąc to zdjęcie, prawda? Piękne, klimatyczne zdjęcie, fragment dawnego Białegostoku, można powiedzieć, z ulicą Brukowaną, kawałek ulicy Koszykowej. Robiąc to zdjęcie, skupiony byłem oczywiście na obiekcie. Zatrzymał się obok mnie samochód, piękny Mercedes, wysiada pan i mówi, a pan jest z gazety? Ja mówię, nie, tutaj tak fotografuj. No to ma pan szczęście, bo te rudery, kiedy one wreszcie znikną? To jest po prostu no, nie do zniesienia, żeby w środku miasta takie rudery jeszcze były i tak dalej. Oczywiście nie nawiązywałem tu dyskusji, nie mówiłem, broń Boże, że jestem ze skansenu, bo to by wywołał jeszcze kolejny atak furii, a wiem, że w takich akurat przypadkach nie ma sensu dyskutować. Dlaczego Państwu o tym mówię? Naprawdę wystarczy wziąć aparat fotograficzny i udać się na przykład w Białymstoku. na spacer i fotografować stare budynki. Ja w ciągu tego jednego dnia byłem kilkakrotnie tak atakowany, że właśnie przedstawiam te stare, że fotografuję te stare budynki przez właścicieli lub osoby, które obok gdzieś tam spacerowały. O czym to świadczy, proszę Państwa? No ano o tym, o czym wspomniałem, że świadomość potrzeby ochrony budownictwa, rozbudowy tej świadomości jest tak jeszcze wielka, że będziemy mówili na tym jeszcze wiele, wiele lat, zanim uzyskamy taki efekt, że właściciele tych budynków, i to dotyczy nie tylko miasta, ale także oczywiście wsi, tutaj na Podlasiu i pewnie na Lubelszczyźnie, właściciele tych obiektów, zanim oni będą przekonani przez nas, że mają wartościowe obiekty, że warto je chronić, że przecież tam mieszkali ich przodkowie, że to wszystko jest cenne, bezcenne nawet, niepowtarzalne, unikalne, to jeszcze będzie trwało wiele, wiele lat. Także przepraszam, nie przedstawiłem całości materiału. Zachęcam do dyskusji. Jeżeli ktoś jest z Państwa szczególnie zainteresowany, to chętnie udzielę wszelkich informacji. Jakieś tam dodatkowe swoje uwagi przekażę. Dziękuję bardzo.